Duchowość bałwochwalstwa. Podstawowej prawdzie, że jest jeden i jedyny Bóg, odpowiada pierwsze stanowcze przykazanie dekalogu. Nie będziesz miał bogów cudzych oprócz mnie. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że to przykazanie zabrania oddawania czci innym bogom poza jedynym Panem, który objawił siebie swojemu ludowi. Zakazuje zabobonu i bezbożności. Jak stwierdza jeden z biblistów, Biblia w pewnym sensie jest historią idolów. Chodzi o to, że niemal od samego początku, a ściśle od powołania Abrahama, który wcześniej służył obcym bogom, na kartach Pisma Świętego zapisana jest walka z bałwochwalstwem, czyli kultem fałszywych bóstw zwanych idolami, albo po prostu bałwanami. Są to nie mające żadnego znaczenia wytwory ludzkich rąk, które przemijają bez śladu. W języku polskim bałwan oznacza bliżej niezidentyfikowaną postać ulepioną ze śniegu. Dlatego, gdy tylko mocniej zaświeci słońce, topi się i znika. Tak samo dzieje się z idolami, które sobie człowiek tworzy, zamiast oddawać cześć należną jedynemu Bogu. Przez całą historię zbawienia toczy się ta walka z kultem fałszywych bogów, czyli z bałwochwalstwem. Z chwilą, kiedy na Synaju Bóg przez Mojżesza dał narodowi wybranemu 10 przykazań, surowo zabronił sporządzać jakiekolwiek wizerunki Boga, aby w ten sposób ustrzec Izraelitów przed pokusą idolatrii. Jak bardzo realna była ta pokusa, pokazuje dramatyczna scena, gdy Mojżesz przebywał na Synaju, a naród wybrany, co tylko cudownie wyprowadzony z niewoli egipskiej i przeprowadzony mocną ręką Boga przez pustynię, domagał się wizerunku Boga w postaci krowy odlanej ze złota. Potem Bóg jedyny, który, jak wielokrotnie zaznacza Biblia, jest Bogiem zazdrosnym, surowo karał naród wybrany, ilekroć oddalał się od niego, a zwracał ku różnym obcym bóstwom oraz idolom. Te kary, czy to w postaci choroby i śmierci, czy nieustannych wojen, a nawet niewoli babilońskiej, to elementy Bożej pedagogii, której celem było wychowanie Izraelitów do bezwzględnej wierności Bogu jedynemu. Wszyscy prawdziwi prorocy i niektórzy przywódcy ludu szczególnie wyróżniali się gorliwością o wyłączny kult jedynego Boga. Dla przykładu wspomnijmy Eliasza, który sam jeden, z narażeniem życia, na górze Karmel, na oczach całego ludu, dokonał konfrontacji z 450 prorokami Baala. Kazał im przygotować ofiarę całą palną z cielca. Sam zrobił to samo. Wyznawcy Baala modlili się cały dzień, a nawet dokonywali rytualnego samookaleczenia, ale nie wydarzył się żaden cud. Ich bóstwo w żaden sposób nie odpowiedziało na zanoszone modły. Po kilku godzinach bezskutecznych rytuałów Eliasz około południa zaczął z nich szydzić wobec całego ludu, mówiąc: krzyczcie głośniej, przecież to Bożek, może więc jest zamyślony albo zajęty swoimi sprawami, albo jeszcze jest w drodze, a może po prostu śpi i musi się obudzić. W godzinach popołudniowych Eliasz przywołał do siebie zgromadzone tłumy i kazał obficie polać wodą przygotowane mięso na ofiarę. Następnie wezwał imienia Boga jedynego i oto nagle spadł z nieba ogień, który na oczach tłumów pochłonął nie tylko mięso ofiarne, ale prowizoryczny ołtarz i wszystko, co się znajdowało w pobliżu. Bóg w ten sposób dał znak, że jest Bogiem jedynym i nie pozwala ze siebie drwić. A zgromadzeni ludzie zrozumieli tę lekcję i porwani nagłą gorliwością o chwałę jedynego Boga, własnymi rękami pozabijali owych 450 proroków Baala. Niestety, jak się później okazało, ta pokazowa lekcja nie na długo została zapamiętana. Niebawem znów pojawiły się niewierności Izraelitów wobec jedynego Boga, którzy w centrum swej religijności postawili obcych bogów. To samo dotyczy współczesnych chrześcijan. Wychowani w wierze swoich rodziców, wiele razy mogli namacalnie przekonać się o miłości i miłosierdziu jedynego Boga, który najpełniej objawił się w Jezusie Chrystusie. Tymczasem współcześni chrześcijanie nierzadko pod wpływem mody, presji środowiska, czy po prostu z nudy albo głupoty, fascynuje się i zaczyna praktykować inne religie, zwłaszcza dalekowschodnie, nie zdając sobie sprawy z wielkiego niebezpieczeństwa zniewolenia duchowego. Porzucają oni chrześcijańskie życie duchowe na rzecz obcej kulturowo-duchowości. To klasyczny i zarazem najcięższy grzech bałwochwalstwa, grzech przeciwko Bogu jedynemu. Eliminuje się Boga ze swojego życia, a daje miejsce jakimś obcym bóstwom, jakimś obcym idolom, jednym słowem bałwanom. Oprócz tego współcześnie obserwuje się inne formy bałwochwalstwa, polegające nie tyle na całkowitym odrzucaniu Boga jedynego na rzecz jakiegoś bóstwa, co na usuwaniu go z pierwszego miejsca, które teraz zajmują różne sprawy doczesne. Wśród nich Nowy Testament wymienia m.in. niewolnicze zabieganie o pieniądze, żądzę panowania nad innymi, dążenie do władzy politycznej, nieopanowane zaspokajanie wszelkich godziwych i niegodziwych przyjemności, zazdrość lub nienawiść, wszelkiego rodzaju grzechy cielesne i wiele innych. Do tej listy można dodać nową formę bałwochwalstwa, jaką jest pogoń za sławą i popularnością. Dla niej niektórzy artyści, sportowcy czy politycy gotowi są poświęcić dosłownie wszystko, a nawet zdrowie, rodzinne szczęście czy własne dobre imię. Największym cierpieniem tych ludzi jest tak zwana śmierć cywilna, czyli milczenie mediów na ich temat. Czasem więc dopuszczają się skandalicznych zachowań, byleby o nich nadal mówiono. Wszystko jedno, czy dobrze, czy źle, byleby mówiono. W pewnym sensie sami siebie czynią idolami, czyli bożkami, i popadają w pełne próżności i pychy samouwielbienie. Oprócz bałwochwalstwa w różnych jego przejawach, grzechem przeciw podstawowej prawdzie wiary o Bogu jedynym jest zabobon i bezbożność, o których wzmiankowałem na wstępie, cytując katechizm Kościoła katolickiego. Zabobon jako wypaczenie postawy religijnej oraz związanych z nią praktyk polega na przypisywaniu pewnym gestom, słowom czy przedmiotom nadprzyrodzonej skuteczności niezależnie od wewnętrznej dyspozycji człowieka. Człowiek zabobonny jest przekonany, że sama czynność, na przykład trzykrotne splunięcie, czy samo zdarzenie, jak chociażby pojawienie się czarnego kota, albo też słowa, mają same ze siebie nadprzyrodzoną moc. W ten sam zabobonny sposób można także traktować chrześcijańską modlitwę, a nawet sakramenty święte, nie mówiąc już o różnych przedmiotach kultu. Kiedy przed ponad 25 laty pracowałem w duszpasterstwie, wiele razy byłem świadkiem takiej właśnie zabobonnej postawy chrześcijan. Na przykład pewna rodzina po śmierci ojca, owszem, zamówiła mszę świętą i była na niej obecna w liczbie co najmniej kilkunastu osób. Jednak nikt z tej rodziny ani słowem nie odezwał się na liturgiczne wezwania kapłana. Przy tym cały czas wszyscy siedzieli, trzeba było wezwać ich, aby wstali na Ewangelię i klęknęli na przeistoczenie. Nikt także nie przystąpił ani do spowiedzi, choć cały czas ksiądz czekał w konfesjonale, ani tym bardziej do komunii świętej. Byli uczestnikami pewnej dla nich magii, pewnej czynności zabobonnej. Grzechem przeciwko Bogu jedynemu jest wróżbiarstwo i magia. I nie ma znaczenia, czy dotyczy to czytania horoskopów tylko dla rozrywki, czy lania wosku przez klucz podczas zabawy andrzejkowej, czy noszenia czarnej nitki na serdecznym palcu, czy zasięgania rady u wróżki odnośnie do tego, jaką podjąć życiową decyzję, czy stawiania kart tarota, czy innych czynności magicznych w biznesie i polityce. Tak, tak, w biznesie i polityce. Znane są bowiem fakty, że czołowi politycy i biznesmeni otaczają się wróżbitami i magami. To wszystko jest grzech bałwochwalstwa, jawnie sprzeciwiający się czci jedynego Boga. Do tej chorej u samego korzenia duchowości bałwochwalczej dodać trzeba różne formy bezbożnictwa, takie jak kuszenie Pana Boga, czyli faktyczne powątpiewanie w Jego miłość, opatrzność i moc. Wszelkie formy świętokradztwa, to znaczy niegodne traktowanie sakramentów, szczególnie Eucharystii, innych czynności liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu. Ponadto grzechem przeciwko czci Boga jedynego jest ateizm. Chodzi tu zwłaszcza o tak zwany ateizm zdeklarowany, czyli taką postawę duchową człowieka, który w imię jakichś założeń wprost i zdecydowanie odrzuca istnienie Boga. Jest to nie tylko grzech przeciw wrodzonej człowiekowi cnocie religijności, ale także postawa nierozumna, a więc nie mająca głębszego uzasadnienia racjonalnego. To wszystko paradoksalnie pokazuje, że wiara w Boga jedynego jest pierwszą i podstawową prawdą chrześcijańską, a tym samym fundamentem autentycznej duchowości.